po naszemu Panu, gdy nasz pastor zaczął dawno, dawno temu, to już siebie wyobraziłem z siwą brodą i z laską. Czy to aż tak dawno? A ja ciągle mi się wydaje, że my, znaczy nasze pokolenie przynajmniej jest ciągle młode. Nie czuję w ogóle, znaczy się wiem, że to było kiedyś, ale nie czuję, naprawdę nie czuję się staro. Co prawda nie czuję się, jakbym miał 18 lat, ale i cieleśnie się jeszcze tak nie czuję, a duchowo to już w ogóle. Duchowo to mi mam wrażenie, że jestem jeszcze młodszy, jak kiedyś, może dlatego, że jestem mądrzejszy. Przepraszam, że tak mówię, to nie jest pycha, ale to jest ta mądrość życiowa, którą nabieramy, mądrość też od Boga, którą Bóg nam daje, bo tak też Słowo Boże mówi, czym, jeżeli się karmimy tym pokarmem, to stajemy się mądrzejsi i potrafimy rozróżnić, co jest dobre, co jest złe. Kiedy byliśmy młodzi, nie zawsze widzieliśmy, że to zło to nie jest to dobro, prawda? Nieraz często to zło widzieliśmy jako coś dobrego, coś przyjemnego i chętnie, bez jakiegoś, bez strachu, bez obawy, kosztowaliśmy, patrzyliśmy, słuchaliśmy. Dzisiaj wiemy, że i dzisiaj właśnie to jest ta, że na te rzeczy nie, wiemy, że nie możemy i nie chcemy, bardziej nie chcemy, aniżeli nie możemy, patrzeć, czy słuchać, czy dotykać, czy smakować. I może to nas czyni, tak myślę, że jestem młodszy, no bo w końcu, jeżeli wieczność przed nami, to jak możemy być starzy, prawda? Cała wieczność przed nami, a więc jesteśmy, no ciało na pewno, no kiedy patrzymy się w lustro, to niestety ta nasza twarz się zmienia, nasze ciało się zmienia. Ten namiot nasz starzeje się, ale wewnętrznie duch odmładza się. To jest piękne, prawda? Ale to jest jedna z obietnic też Bożych. To też jest jedna... To też jest to, co przyniósł Pan Jezus Chrystus kiedyś na ziemię. 2000 lat temu około narodził się, aby ci, którzy uwierzą w Niego, tak właśnie między innymi, tak właśnie się czuli. I pomimo, że ten wiek i ciało, to duch się odmładza. I w Chrystusie Jezusie jesteśmy naprawdę mądrymi. I to jest dzięki Jezusowi Chrystusowi. Takie jest zdjęcie, którego nie mogę znaleźć. Jeszcze odnosząc się do tego, co Waluś powiedział dawno, dawno temu. I było, wiem, że było i już jest? Aha, czyli jest to w kronice. No to zaraz znajdziemy tego, który ma tą kronikę. I to jest lata 70. Mi się wydaje, że to jest 77, 78 rok, ale bardziej mi na 7 pasuje, bo ty tam też jest, czy jesteś? Albo 8. Może na przepustkę przyjechałeś wtedy. I są tam też goście. Jest Ala Wraga z Edwardem, Zbyszek z żoną, jeszcze nie ma dzieci. I wtedy byli goście i było nas więcej. I warto zobaczyć to zdjęcie, kiedy nas było więcej. No, proszę? Nie, no to jest, nie mówię ile, to jeżeli będzie, to zobaczycie, że nas było więcej i cieszyliśmy się, że nas jest wtedy więcej. A ile to, jak znajdziemy kronikę, na pewno powiększymy i to będzie. Niech to wisi jako, no może pewno, myślę, że nasunie nam to pewne refleksje. Narodzenie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jest wiele znaków takich zapytania, powiem, kiedy narodził się Pan Jezus Chrystus. Do dzisiaj myślę, że jeszcze nie są tak dla nas bardzo czytelne pewne zdarzenia, które towarzyszyły temu zdarzeniu, że narodził się Pan Jezus Chrystus. Chciałbym, abyśmy może najpierw przeczytali z Ewangelii Mateusza, bo to tylko w Ewangelii Mateusza akurat jest. Myślę, że kiedyś się tym dzieliłem, ale i tak nie pamiętacie. Czasami dobrze. a czasami źle, że nie pamiętamy czym. Drugi rozdział i może ja tylko kilka wersetów takich przeczytam. Może pierwsze, najpierw, pierwsze dwa wersety. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto męscy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. I dziesiąty werset. A gdy ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upatrzy, oddali mu pokłon. Potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirę. Ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej. Tak, często, kiedy myślę o tym, jest wiele innych tych takich zdarzeń, okoliczności, które towarzyszyły narodzeniu Pana Jezusa, to myślę o mędrcach, dlaczego na przykład nie książęta judzcy czy izraelscy, prawda? Dlaczego oni nie przyszli? Dlaczego jacyś mędrcy, co dzisiaj też jest utożsamiane niby królowie, gdzieś z dalekiego wschodu, a więc wschód nam się zawsze i dzisiaj, do dzisiejszego dnia nam się kojarzy, prawda, wschód, daleki wschód, na pewno nie z chrześcijaństwem, prawda? To zawsze było coś zupełnie odmiennego, już zachód bardziej. Chociaż dzisiaj, no ale to już jest też inna sprawa, ale gdzieś z dalekiego wschodu ludzie, którzy nie powinni w ogóle mieć pojęcia, prawda, o tym, że gdzieś w Izraelu urodzi się król żydowski, ale taki król, kiedy poszczególni monarchowie obejmowali tron, prawda, czy Herod, czy inni, nikt nie wysyłał posłów, aby składali hołd na przykład nawet Herodowi, prawda? A tu mędrcy gdzieś z dalekiego wschodu przychodzą i oddają mu pokłon. W znaczeniu kiedyś oddać pokłon to czuć się poddanym. Dokładnie, czuć się poddanym. To jest okazanie mu chwały jako królowi i jestem twoim poddanym. A więc nawet jeżeli dzisiaj mówią, że to królowie, to oni oddawali mu cześć i uznawali go za swojego króla. Gdzieś z dalekiego wschodu, prawda? A więc te symboliki, które czytamy w Słowie Bożym, które towarzyszyły narodzeniu się Pana Jezusa Chrystusa, są takie, też są wymowne i dają wiele do myślenia. Pokazała się gwiazda i dzisiaj możemy interpretować to w różny sposób i nie wiem, czy asteroida, czy coś tam, nie wiem. Ja myślę, mógł nawet anioł z latarką im pokazywać drogę taką wielką. Dlaczego Bóg takiego czegoś nie mógł sprawić, prawda? Ale ta gwiazda była tak wyraźna, że szła w tym kierunku i na pewno i dzisiaj, nie wiem, astronomowie czy ludzie, którzy znają się na tym, na pewno głowią się, jaka ona mogła być. Ona nie mogła być też daleko od Ziemi, ona musiała być blisko Ziemi, żeby wskazywać. Także jeżeli to odnosząc do asteroidy, czy komety, czy czegokolwiek, to jak to uczony by powiedział, no jak to ona, Ziemia powinna ją ściągnąć i tak dalej, to jakieś zderzenie. Jest wiele, wiele znaków zapytania, ale tak było. Taka gwiazda, tak jest określone, że gwiazda pokazała się i im wskazywała. Skąd oni wiedzieli, że trzeba iść za tą gwiazdą? Prawda? Nasuwa się pytanie, no przecież mogło się, dlaczego tylko oni wyszli? Jest wiele pytań odnośnie też tych mędrców, dlaczego oni w ogóle ruszyli? Ba, że wiedzieli, że narodzi się. Można to odnieść, kto puka, będzie otworzony. Kto szuka, znajdzie. A więc oczekiwali. A więc musieli czytać ówczesne księgi izraelskie prawdopodobnie musieli wiedzieć, oni wiedzieli, tak jak faryzeusze też wiedzieli, bo tam nie czytałem tego fragmentu, ale Herod wezwał i mówi, był zatworzony, był zdziwiony, jaki król, prawda? I on miał inne skojarzenia i refleksje. On miał skierowane nagle jego tron zaczyna się trząść, prawda? Skoro ktoś przybywa i chce mu oddać pokłon, on to rozumiał, on to doskonale rozumiał, jeżeli tacy przychodzą, czyli to jest ktoś bardzo szczególny, on to jest pionkiem w tej chwili. Dlatego, że oni przyszli i oni mu oddają pokłon, oni czują się jego podwładnymi, a więc on pierwszy powinien już się czuć podwładnym, prawda? To on pierwszy już tam powinien paść na kolana. Oczywiście tego nie zrobił, a powinien to zrobić. Wielu nie oddaje czci Jezusowi Chrystusowi. Już temu, który siedzi na tronie. Ten, który ma zupełną moc, chwałę. A to małe dziecko. Jedno z tysięcy, które się urodziło w Izraelu, a też i na obliczu ziemi. I mędrcy, którzy zobaczyli tą gwiazdę, czyli musieli wiedzieć z pism, że narodzi się Zbawiciel. Oni też wiedzieli, tak jak faryzeusze, jak inni wiedzieli, ale oni, jest ta różnica, oni oczekiwali. To jest też dziwne w tym wszystkim. Bo narodził się Jezus Chrystus i też te narodziny jakby bez echa takiego, prawda? Jakby nikt nie wiedział o tym, że ktoś taki w Izraelu nie wiedzieli, że narodził się Jezus Chrystus. Narodził się Zbawiciel. Izrael o tym nie wiedział. Nie wiedzieli o tym ci, którzy powinni wiedzieć. Ci, którzy oczekiwali. W cudzysłowie, właśnie to jest to, którzy oczekiwali. I teraz, jak oczekiwali? Mieli wiedzę, największą wiedzę, byli najbardziej przygotowanymi ludźmi i oczekiwali narodzin Zbawiciela, a jednak byli niegotowymi, czyli wiedza absolutnie do niczego ich wiedza nie dała im tego, że oto narodził się. A gdzieś mędrcy, i teraz ich wiedza i ta wiedza, prawda? Ich serce, ich nastawienie i nastawienie tychże obcokrajowców z Dalekiego Wschodu. Można powiedzieć, to Bóg im dał tą łaskę, że mogli zobaczyć, że dał im kierunek, oto idźcie. Musieli miesiącami podróżować. To nie jest to, co dzisiaj, prawda? Już wcześniej, kilka miesięcy prawdopodobnie ruszali. Też to jest ten moment, kiedy doszli do... Ta gwiazda znika. Oni się pytają i tak dalej. Oczywiście mówią im, a później znowu się gwiazda pojawia. Też nie wiemy, dlaczego tak się stało. Uradowali się, prawda? Uradowali się, gdy znowu zobaczyli gwiazdę i ruszyli za nią. Weszli do... Bo wiemy, że to nie był pałac, to nie był nawet dom, to była stajnia, to było coś bardzo prymitywnego. I to jest takie wymowne, że weszli, zobaczyli dziecko, rodziców, żadnych zamożnych. Otoczenie nie mówiło o tym, że to jest król, prawda? Bo gdyby to było gdzieś w zamku, w jakimś pałacu, w przepychu, można byłoby wiedzieć, że to ktoś zacny, a to ktoś no biedny, bardzo biedny. Nie było go nawet stać na karczmy, prawdopodobnie. Nawet nie, może byłoby go stać, ale nie było miejsca. Nikt mu nie użyczył tego miejsca nawet w jakimś pokoju, w ówczesnym wyobrażeniu pokoju. Tam, gdzie zwierzątka. Ale oni wiedzieli, gdzie idą. I nie przeszkodziło im otoczenie. Nie przeszkodziły im te wszystkie rzeczy, które temu towarzyszyły. Nie wskazywały wcale, że to jest król. Ale oni, gdy go zobaczyli, wiedzieli, że to jest przyszły, że to jest Zbawiciel świata. To jest to Syn Boży, i oddali mu pokłon. Dzisiaj wielu ludzi ma ogromną wiedzę. Wielu ludzi od dziecka słucha, są tacy, którzy nie słuchają, ale są miliony, a może nawet i miliardy ludzi, którzy wiedzą, znamy całą historię, że ten, który kiedyś przyszedł po to, aby zbawić świat i też wiedzą o tym, że przyjdzie po raz drugi, aby sądzić świat. I cóż z tego, że mamy wiedzę, kiedy nasze życie, powiem, przebiega tak jak tych uczonych w piśmie, tak jak wszystkich innych Izraelitów, którzy wiedzieli, ale nie byli gotowymi. Nie byli gotowymi. My dzisiaj wiemy, że Jezus Chrystus przyjdzie ponownie i będzie sądził każdego człowieka. I każdy będzie podlegał. Dzisiaj każdy o tym wie, ale czy jestem gotowy? Czy życie, jakie prowadzę, czyni mnie spokojnym na jego powtórne przyjście? Czy żyję w gotowości, a więc w świętości, w pobożności, w bojaźni Bożej? Czy jestem na tyle mądry, aby nie dotykać, aby nie słuchać, aby nie patrzeć, aby nie czynić, aby być posłuszny Bożym przykazaniom, aby przestrzegać Bożych przykazań? Czy dzisiaj widzę Jezusa Chrystusa jako tego, który przyjdzie sądzić świat? I dzisiaj też wiemy o tym, że On przyjdzie, prawda? Mamy wiele przesłanek, to, że przyjdzie, to wiemy. Ale czyż ludzie, którzy są naprawdę, którzy mają tą wiedzę, którzy boją się Boga, nie widzą tego, co się dzieje wokoło, że to jest przyjście Pana jest bliskie? Czyż znaki, czyż te rzeczy, które dzieją się na ziemi, nie zwiastują tego, że przyjście Jezusa, powtórne przyjście Jezusa Chrystusa jest bardzo, bardzo bliskie? Czyż odstępstwo też Kościoła właśnie, odstępstwo Kościoła od Słowa Bożego też nie mówi o tym, że przyjście jest bardzo, bardzo, bardzo bliskie? Bo jest. Ale to nie znaczy, że jeżeli jest odstępstwo, to ja też mogę odstąpić, bo wszyscy inni tak postępują, a więc ja też tak będę postępował. Prawda? W tłumie mi nic nie grozi. Jakoś będzie, prawda? Nie będzie na pewno jakoś. Drodzy, i my nie wiemy, kiedy Jezus Chrystus naprawdę przyjdzie powtórnie, ale przyjdzie. I my dzisiaj wierzymy, że On może przyjść i jutro, bo czas już jest taki, że On może przyjść dzisiaj, może przyjść jutro, może przyjść za, nie wiem, kilka lat. Powiem, może przyjść i za 100 lat, nie wiem, bo my nie wiemy. Ale wiemy, to co się dzieje, że to przyjście jest bardzo, bardzo, wszystko na to wskazuje. I teraz, czy jestem gotowy? Wiem, mam wiedzę. Faryzeusze mieli ogromną wiedzę. Kiedy Herod zapytał, tak, w Betlejemie Judzkim, od razu odpowiedzieli, prawda? Od razu odpowiedzieli, gdzie się narodzi. I cóż z tego? I co towarzyszyło im później, że oni wiedzieli, dokładnie wiedzieli nawet. My nie wiemy, my nie znamy tego. My, o powtórnym przyjściu, ale o tym oni wiedzieli, że się narodzi. I wiedzieli, gdzie się narodzi. I gdy się narodził, to nic nie uczynili. Bo właśnie należało postąpić tak, jak ci męscy. Przyjść i oddać mu pokłon. I przyjąć go jako przyszłego Zbawiciela świata. Dałby Bóg, drodzy bracia, siostry, kiedy myślimy o tym, co się wydarzyło. I temu rzeczywiście towarzyszyły dziwne rzeczy. Dlaczego oni? Dlaczego poganie, można powiedzieć? I tu poganie o tym wiedzieli. I to Bóg im to też objawił. Na pewno oczekiwali, na pewno wypatrywali. Na pewno ich serce było zupełnie inne. Dlatego ponieśli nieprawdopodobne koszty, prawda? Koszty, czas. Zostawili swoje rodziny, drodzy. Zostawili swoje rodziny, narazili się na trud. Kto z nas dzisiaj, nie wiem, na koniu czy na wielbłądzie gdzieś tam szedł, prawda? Na daleki wschód, prawda? To też jest. Zostawili wszystko i poszli oddać mu pokłon. My nie musimy, powiem, zostawiać dosłownie naszych rodzin, żeby iść gdzieś. Nie. My musimy zostawić, tak chcę powiedzieć, my musimy zostawić świat. Wszystkie nasze pożądliwości, to, co nas jeszcze od Boga, to Boga zasmuca. Aby być gotowym na Jego przyjście. Być gotowym, wiedzieć, to jest mało. Być gotowym, oczekiwać. Nie wiedzieć, ale oczekiwać. A jeżeli oczekiwać, to być gotowym. Oni oczekiwali i kiedy pokazała się gwiazda, ruszyli. Nie zastanawiali się. Od razu ruszyli. A więc być gotowym, a więc ciągle oczekiwać, a więc ciągle być gotowym na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. A więc świat jest mi zupełnie obcy. Muszę być gotowy, być w Słowie Bożym, być w Jego prawdzie, być w Jego przykazaniach. Być zapatrzonym w życie Jezusa Chrystusa. Na co dzień, powiem, pilnować się, nie grzeszyć, strzec się grzechu, brzydzić się grzechem, a jeżeli coś jest jeszcze nie tak, pokutować i wyznawać Bogu, przychodzić do Boga i być przede wszystkim gotowym, dałby Bóg, abyśmy byli gotowi, ja i każdy z nas, na przyjście powtórne Jezusa Chrystusa. Amen.
Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Cieszę się za to, że Bóg zdarzył nam ten dzień, że mogliśmy, tak jak tutaj brat wspomniał, w takim gronie stanąć przed Bożym obliczem, aby uwielbiać imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chwała Jemu niech płynie. Drodzy, tak słuchając tego słowa, które było już czytane, kiedy Piotruś wspominał o mędrcach, którzy z daleka przyszli na to miejsce narodzenia Pana Jezusa Chrystusa. I wspominał też o tym, że sama wiedza w zasadzie nie wystarcza człowiekowi, żeby przyjąć Jezusa jako swojego Zbawiciela, jako Króla Królów i Pana Panów, aby oddać Mu pokłon, tak jak zrobili ci mędrcy. Mogę też coś wspomnieć z historii swojego życia, że byłem zachęcany swego czasu przez mojego ojca, który nawrócił się do Pana Jezusa Chrystusa, który przyjął go do swego serca i kiedy ja jeszcze byłem daleki od niego, ojciec często zachęcał mnie do tego, żeby czytać Słowo Boże, żeby też nabierać tej wiedzy o Jezusie Chrystusie. Ale powiem wam, że dzieliłem się już też tym świadectwem, że nie było to takie proste i dzisiaj poniekąd może powinienem być trochę wyrozumiały też może dla tych moich młodszych dzieci, którym też jakoś nie idzie za bardzo czytanie Słowa Bożego, nie są tacy pragnący tego Słowa, bo było też podobnie ze mną. I pomimo, że starałem się, pomimo, że próbowałem czytać, ale niestety niewiele z tego rozumiałem, niewiele przyjmowałem. I właśnie to jest prawda, że wiedza niewiele daje. Owszem, my możemy... Ja lubiłem rozmawiać o Jezusie. Miałem kolegę niewierzącego człowieka, ale lubiliśmy wchodzić na te tematy i powiem, że zawsze tą wiedzą górowałem nad nim, ale tylko wiedzą. A prawda jest taka, że od życia z Jezusem, od tego poznania Jezusa jako Króla Królów i Pana Panów byłem daleki. I Słowo Boże właśnie o tym wspomina. Jest napisane W liście do Koryntian, może przypomnę to miejsce. Pierwszy list do Koryntian. Przepraszam, drugi list do Koryntian, czwarty rozdział. Czwarty rozdział i może trzeci werset. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w którym Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Drodzy, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. I myślę, że w przypadku tych właśnie trzech mędrców i w moim przypadku do momentu, dokąd nie zaświeciło mi światło Ewangelii o chwale Chrystusa, miałem tylko pewną wiedzę, ale niestety byłem zaślepiony przez ułudę tego świata, przez umiłowanie tego świata. I tak jak ci trzej mędrcy, im przyświeciło światło. Ta gwiazda, myślę, że była tym światłem. Oni poznali prawdę o Jezusie. I dlatego tam przyszli i przyszli nie po to, żeby uznać Jezusa jako jakąś postać historyczną, tak jak dzisiaj świat w większości wierzy w Jezusa Chrystusa, że był postacią historyczną, że przyszedł na świat, że się urodził w takich warunkach, że umarł, został ukrzyżowany i w zasadzie na tym kończy się życie Jezusa Chrystusa w oczach tych ludzi. W tym poznaniu. Drodzy, ale poznać Jezusa jako Zbawiciela świata to jest łaska u Boga, drodzy, kiedy Bóg otwiera nam oczy, kiedy Bóg oświeca nasze oczy. Pan Jezus powiedział, że nikt do mnie przyjść nie może, jeśli go Ojciec mój nie pociągnie. Drodzy, i możemy pragnąć, możemy chcieć, ale tak jak jest napisane w Słowie Bożym, że Bóg mówi, zmiłuje się nad kim się zmiłuje i zlituje się nad kim się zlituje. I nie zależy od tego, który chce, ale od Boga, który się zmiłowuje. I my naprawdę winniśmy dzisiaj okazywać wdzięczność Bogu naszemu, że objawił nam Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, jako naszego Zbawiciela. Nie tylko jako postać taką, jak dzisiaj świat, drodzy, celebruje właśnie tradycje, które wyrosły wokół tego niemowlątka, wokół Jezusa Chrystusa. Ale, drodzy, jest to dla nich tylko postać historyczna i mają okazję do świętowania, ale to jest świętowanie bardziej, które oddaje cześć innemu Bogu. Kiedy widzimy przygotowania do tych świąt, drodzy, to można byłoby powiedzieć, tak jak apostoł Paweł, że mówi o tych ludziach, że Bogiem ich jest brzuch. Że Bogiem ich jest brzuch, że dbają o ziemskie rzeczy, że są dalecy od Boga, od tego, żeby oddać cześć, żeby oddać chwałę naszemu Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi. W oczach tego świata Chrystus, drodzy, był i jest może taką postacią słabą. Może jest historyczną postacią, może jest kimś wielkim, ale drodzy, wielkim dlatego, że znanym, dlatego, że tyle ludzi mówi o Jezusie. Drodzy, i nawet powiem tak, że wielu spośród tych, którzy oczekiwało Jezusa, oczekiwało Mesjasza, zostało zawiedzionych, kiedy Jezus Chrystus, może nie tyle, kiedy przyszedł, kiedy czynił cuda, kiedy chodził po tej ziemi, ale kiedy zakończył swoje życie na krzyżu. Wiele, nawet jego uczniów, zostało zawiedzionych. Oni spodziewali się, że Chrystus będzie naprawdę królem, który zapanuje na świecie, który przede wszystkim okaże swoją moc, tak jak Dawid, który pobił wrogów Izraela, który był mocarzem, zabił Goliata. bił się z Filistynami, odnosił zwycięstwa, śpiewano mu pieśni. Drodzy uczniowie Pana Jezusa, po Jego śmierci, oni nawet kiedy Jezus dołączył do nich, mam tu na myśli tych dwóch uczniów, kiedy szli do Emaus, i oni powiedzieli do Jezusa, a myśmy myśleli, że On wybawi Izraela. A myśmy myśleli, drodzy, zawód, że Jezus nie był tym Jezusem, tym Chrystusem, którego oni sobie wyobrażali. Drodzy, i czytamy w Słowie Bożym o Jezusie Chrystusie, którego głosił apostoł Paweł. Drodzy, mało Jezus mówił o Jezusie, który się urodził, który był małym dzieciątkiem. Nie powinniśmy jak najbardziej pomijać tego faktu, a raczej wręcz pamiętać o tym, że Jezus, że Bóg, drodzy, nas tak umiłował, że posłał swojego Syna w ciele, drodzy, i Jezus nie urodził się w pałacach. Nie był, tak jak tutaj właśnie Piotruś opowiadał, mówił o tym, że ci mędrcy nie widzieli tego otoczenia, dostojeństwa, jakie powinno być wokół króla, ale właśnie Bóg zgotował mu miejsce w stajence, miejsce dla zwierząt. Drodzy, i to był początek życia Jezusa, a koniec Jego również nie był chwalebny. Nie był taki, jak przystało na Króla Królów i Pana Panów. Drodzy, krzyż Golgoty, tam gdzie Jezus zawisł za nasze grzechy, był miejscem hańby. Była to najbardziej haniebna śmierć, jaka mogła spotkać człowieka. Drodzy, i patrząc, drodzy, na takiego Jezusa, wiele, drodzy, mogłoby mieć takie mylne wyobrażenie o Nim, czy to prawdziwie jest ten Król Królów i Pan Panów. Ale apostoł Paweł obrał sobie w swoim życiu, kiedy objawił mu się Jezus Chrystus, kiedy ta światłość Ewangelii Chrystusowej go oświeciła, sam Chrystus. Drodzy, on poznał Jezusa Chrystusa, tego słabego, który stał się dla niego mocny. I on w swoich listach pisze, że drodzy, głosił Jezusa ukrzyżowanego. Że głosił Chrystusa ukrzyżowanego. I tak jak pisze, że choć bowiem ukrzyżowany został w słabości, lecz żyje z mocy Bożej. Ukrzyżowany został w słabości, bezsilny, drodzy. I to, co Jezus Chrystus głosił, to tak naprawdę, drodzy, jest dla ludzi, którzy rozumieją Boże przesłanie. Jest dla ludzi, którzy, drodzy, obierając krzyż, potrafią uczyć się pokory, cichości, potrafią uniżyć się, tak jak uniżył się Jezus Chrystus, o którym czytamy w liście do Filipian, że choć był w kształcie Bożym, nie poczytał sobie za drapiestwo równym być Bogu, ale wyniszczył samego siebie. Tak jest w Biblii Gdańskiej napisane, że wyniszczył samego siebie. Wyparł siebie samego, wyniszczył samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby w imieniu Jezusa Chrystusa wszelkie kolano się zginało i wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Drodzy, i ci, którzy naprawdę zostali oświeceni prawdą Ewangelii Chrystusa, to przed tym Jezusem, drodzy, oddadzą pokłon. Tak jak też w tym 90. psalmie czytamy, taki jeden werset wspomnę z tego psalmu, który... Szósty werset mówi, pójdźcie, pokłońmy się i padnijmy na twarz. Klęknijmy przed Panem, który nas uczynił. On bowiem jest Bogiem naszym. Drodzy, tak powinniśmy chodzić przed obliczem tego żywego Boga w uniżoności, w pokorze, a przede wszystkim uczyć się od Pana Jezusa Chrystusa, uznać Jego zwierzchnictwo nad nami. Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu powiedział: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. I bądźmy, bracia i siostry, naśladowcami Jezusa Chrystusa. Tak jak apostoł Paweł, kiedy on właśnie uznał za właściwe, aby nic innego nie umieć i nic innego nie głosić, jak tylko Jezusa Chrystusa i to tego ukrzyżowanego. I gdy przyszedł, nie przyszedł z wyniosłością mowy ani mądrości opowiadając Jezusa, ale mowa Jego i kazanie przejawiało się w mocy i w duchu. Drodzy, i prawdziwie tej mocy możemy nabywać wtedy, kiedy wstępujemy w ślady Chrystusa. Kiedy, drodzy, nasza stara natura idzie na krzyż. Pan Jezus, drodzy, On, gdy przyszedł na tą ziemię od początku, od dzieciństwa, kiedy czytamy lata Jego dzieciństwa już po tym, jak się narodził, gdy miał 12 lat, znamy to miejsce, gdy Maria i Józef szukali Go w świątyni, tam, gdzie przyszli razem z Jezusem. I może przypomnę też, to jest drugi rozdział, 48 werset i poniżej mówi: ujrzawszy Go, zdziwili się i rzekła do Niego matka Jego: synu, cóżeś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja, bolejąc, szukaliśmy Ciebie. Jezus rozmawiał w świątyni z doktorami, z uczonymi w piśmie, słuchał ich i odpowiada do nich: czemuście mnie szukali? Czyż nie wiecie, że w tym, co jest Ojca mego, ja być muszę? W tym, co jest Ojca mego, ja być muszę. To mówi 12-letni Jezus, drodzy bracia i siostry. I całe życie Jezusa Chrystusa było właśnie w tym posłuszeństwie dla woli Ojca. W posłuszeństwie dla woli Ojca. W tym krzyżowaniu swojej woli z wolą Ojca. Pomimo, że był w kształcie Bożym, tak jak czytamy, że był Bogiem, był Synem Bożym, ale, drodzy, miał też swoją wolę. I nigdy nie czynił swojej woli, ale wolę swojego Ojca. Tutaj czytamy też o tym w 5 rozdziale Ewangelii Jana, 19 werset mówi: wtedy Jezus odezwał się i rzekł: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni, co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. Drodzy, Jezus czynił tylko wolę swojego Ojca. Całe Jego życie, drodzy, było skierowane na wypełnianie woli Ojca. Kiedy czytamy w liście do Hebrajczyków, że ofiary i obiady nie upodobały Mu się, napisane jest o Nim: oto idę, o Boże, aby czynić Twoją wolę. I tam w ogrodzie Getsemane, kiedy się zmagał, drodzy, w tym wielkim boju, mówi: Ojcze, oddal ode mnie ten kielich, wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty chcesz. Niech będzie Twoja wola. Drodzy, i apostoł Paweł naśladował Jezusa Chrystusa. On nie tylko głosił, nie tylko miał wiedzę, że o tym, że Jezus tak żył, drodzy, ale przede wszystkim on również naśladował życie Jezusa Chrystusa. On mówi, że z Chrystusem jestem ukrzyżowany, nie żyję ja, żyje we mnie Chrystus. Drodzy, i doświadczył tej mocy krzyża Chrystusa. Doświadczył tej mocy krzyża Chrystusa. Kiedy miał, drodzy, objawienie od Boga, kiedy miał coś, czym mógłby się chlubić przed ludźmi, to napisane jest o nim, że dany mu jest bodziec ciał, anioł szatan, żeby go poliszkował, żeby się nie wynosił tym objawieniem i prosił Pana po trzykroć, aby oddalił od niego to doświadczenie. A Pan mówi: dosyć masz na łasce mojej, bo moc moja okazuje się w słabościach. I apostoł Paweł mówi, że tym się będę chlubił, bo wtedy, kiedy słaby w ciele, kiedy to moje ciało jest podbite w niewolę, wtedy jestem mocny, bo moc Chrystusowa jest we mnie. Drodzy, ten słaby, ukrzyżowany Jezus Chrystus, drodzy, dla nas, którzy wierzymy, którzy pragniemy Go naśladować, drodzy, On ma moc w naszym życiu, aby nas przeprowadzić zwycięsko, drodzy, abyśmy mogli w Jego Królestwie zasiąść razem z Nim na tronie. Tak jest napisane, drodzy, w objawieniu Jana, kiedy czytamy 3 rozdział tego objawienia I 21 werset mówi: zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Drodzy, warto jest naśladować Jezusa Chrystusa. Warto, drodzy, brać codziennie swój krzyż i zapierać siebie. Drodzy, bo tylko w mocy krzyża Jezusa Chrystusa mamy zwycięstwo. Pamiętajmy o takim Jezusie Chrystusie. Drodzy, pamiętajmy o takim Jezusie Chrystusie. Apostoł Paweł, jeszcze wspomnę tutaj z listu do Koryntian, 5 rozdział 2 listu, mówi o 16 werset. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. A jeśliśmy znali Chrystusa, a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Jeśliśmy znali Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Drodzy, my możemy sobie przypominać o tym, że Jezus Chrystus przyszedł na ten świat w ciele, ale drodzy, my oczekujemy Jezusa Chrystusa, Króla Królów i Pana Panów, który przyjdzie w swojej chwale z aniołami, drodzy, przyjdzie po swoich wybranych, po tych, którzy Go oczekują, drodzy, po tych, którzy, tak jak tutaj napisane jest wyżej, że umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Drodzy, po takich przyjdzie Jezus Chrystus, którzy nie żyją już dla siebie, drodzy, bo dla siebie przestali żyć, dla siebie umarli, ich życie dla siebie zostało pogrzebane, drodzy, wraz z chrztem i żyją już dla Jezusa Chrystusa. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko się stało się nowe. Drodzy, dałby Bóg, abyśmy w tym nowym, w tej nowej naturze, drodzy, starali się wzrastać aż do pełni Jezusa Chrystusa, aż do pełni doskonałości. Wzrastali, drodzy, w tego męża Bożego, o którym wspomina też apostoł Paweł w liście do Efezjan. Może przeczytam ten werset jeszcze. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszącymi się lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie, przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa. Dałby Bóg, aby Jezus Chrystus objawiał się w naszym codziennym życiu i abyśmy jako zwycięzcy mogli królować razem z Nim w Jego królestwie. Amen.
Chwała Panu Bogu łaskawemu za wspaniały czas, jaki możemy przeżywać na tym miejscu. Chcę może później mi to wyjdzie, jak nie zapomnę. Izajasz 61 rozdział. Chciałbym, żebyśmy razem przeczytali ten fragment. Proroctwo. Chcę mówić o proroctwie, które przynosi potrójną radość. Wystarczyłaby jedna, a potrójna radość. Proroctwo o narodzeniu Jezusa Chrystusa, o przyjściu Jezusa Chrystusa, może nie tyle o narodzeniu samym, co o fakcie, że przyjdzie Pan Jezus Chrystus. 61 rozdział, pierwsze 3 wiersze. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. I będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego wsławieniu. Gdybyście mieli dwie możliwości, gdybyście otrzymali takie proroctwo na liście i kopertę, i Pan Bóg by powiedział, weź to proroctwo, włóż do koperty i zaadresuj. Zaadresuj do tego świata i wyślij, albo zaadresuj do wierzących i wyślij. To do kogo byście wysłali? Do kogo ono jest zaadresowane? Do kogo ono jest powiedziane? Kusi, żeby powiedzieć do świata. Jeśli byście nawet tak zrobili, to powiem wam, świat by ten list wyrzucił. Tak jak dzisiaj wyrzuca. Może ktoś powie, no nie, no takiego listu świat by nie wyrzucił. Nikt nie jest chyba tak zły, żeby wyrzucić taki list, taką nowinę. Po dziś dzień świat daje dowód na to, że wyrzuca, że ta nowina go nie obchodzi. Po dziś dzień większość, przerażająca większość, że można powiedzieć prawie wszyscy, ten list wyrzucają, tą nowinę wyrzucają. Prawda taka, że chociaż dzisiaj jest ustanowiona przez, nie wiem, czy przez Kościół, czy przez kogo, nieważne, pamiątka narodzenia Pana Jezusa Chrystusa, święta Bożego Narodzenia, nikt o Jezusie Chrystusie nie rozmawia, prawda? Nikt się nie zastanawia nad tym, tak jak powiedział Mirek, raczej nie o tym Bogu, nie ten Bóg jest najważniejszy, wyprzedził go na pewno Bóg obżarstwa, przygotowania, zabiegania, troski o to. Gdybyśmy go zainteresowali, ten list z tym proroctwem do świata, świat by z nim zrobił to, co dzisiaj robi, po dziś dzień co robi. Jest to, powiem, o wiele bardziej właściwym adresatem jest właśnie lud, który oczekuje, powiem może tak, nie lud Boży, mała różnica, ale lud, który oczekuje pocieszenia, lud, który oczekuje wyzwolenia, lud, który płacze. Potrójna radość. Pierwsza radość to ta, że w ogóle pojawiło się takie proroctwo, że pojawiła się taka nowina. Oto Bóg mówi, kładzie na Izajasza, wyposaża go w takiego, powiem, w taką moc Ducha Świętego, że Izajasz mówi, Duch Wszechmocnego Pana nade mną. To, co mówię, mówię od Boga, gdyż Pan namaścił mnie, upoważnił mnie, wyposażył mnie na tyle, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Jest dobra nowina dla ubogich, to znaczy dla ilu na tym świecie? Dla niektórych? Dla większości. Niektórzy to bogaci, a większość to biedni i ubodzy. Maleńki procent bogatych. Tych, którym się dobrze powodzi. Maleńki procent. A większość to ubodzy. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone. Abym ogłosił jeńcom wyzwolenie. Wielu jest więźniów, ale nie myślimy tu oczywiście o więzieniach zmurowanych, z murów, stalowych drzwi, zakratowanych okien. Bo tam jest też wielu. Przepełnione są więzienia, ale więcej jest tych na wolności. Natomiast jeśli myślimy o jeńcach duchowych, którzy nie mają pokoju w sercu, którzy nie mają nadziei, którzy nie mają radości wewnętrznej. To jest ich, też można powiedzieć, prawie wszyscy. Wiecie, Izajasz mówi prawie do całego świata, można powiedzieć. Bo wszędzie się znajdują tacy. Do wszystkich nacji, do wszystkich narodowości odważa się mówić takie słowo, prawdziwie namaszczony przez Boga, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Radość, kochani, pierwsza radość to ta, że Bóg zmiłował się nad światem i posłał taką nowinę. I posłał takie proroctwo, które zapowiadało przyjście Mesjasza. My o tym wiemy, tak? To jest pierwsza radość. Prawie 500 lat przed narodzeniem Jezusa, 5 wieków wcześniej, któreś z kolei już proroctwo o Jezusie Chrystusie, bo jest ich więcej. Pierwsze pojawiło się już w Ogrodzie Eden, tak? Ale to jedno z wyraźniejszych i mówiących o tym, co będzie stało, co będzie szło za przyjściem Jezusa Chrystusa. Co będzie szło, że smutni będą pocieszeni, że skruszeni, że skruszonego serca, te rany będą opatrzone, że dla biednych, dla ubogich będzie zwiastowana dobra, pocieszająca nowina, że będzie ogłoszony rok łaski Pana. Że będzie ogłoszony rok łaski Pana. Że będzie pociecha dla wszystkich zasmuconych, dla płaczących zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty z żałobą. Piękne słowa, piękne proroctwo, to jest jedna radość. A druga radość, czy byście mogli wpaść na to, jaka ta druga radość może być, jaką ja przeżywam? I wy też, może nie być. A druga radość, że przyszedł dzień, kiedy przyszedł Jezus Chrystus i w Nazarecie, w Ewangelii Łukasza czytamy i dano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane właśnie to i zamknął księgę, oddał ją słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął wtedy mówić do nich, dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. Halleluja. Druga radość. Wypełniło się. Dziś Jezus mówi, jaka to wielka była chwila, kochani. Jaka to niezwykła chwila. Jaką niezwykłą nowinę usłyszeli jego rodacy, jego bliscy, jego sąsiedzi, bo to w Nazarecie, tam gdzie się wychował. Jaką piękną nowinę usłyszeli. Dzisiaj, po raz pierwszy wypowiedział Jezus te słowa. Dzisiaj to proroctwo, te słowa wypełniły się w waszych uszach. Wypełniły się. Kochani, zobaczcie, jaką nowinę usłyszeli ludzie z Nazaretu. A jak to się skończyło? Jak smutno. Wypchali go na wierzchołek góry, aby go zabić. Zobaczcie, jakie potrafi twarde być serce ludzi, jakie kamienne. Takie rzeczy się dzieją. Takie słowa padają z ust Jezusa Chrystusa. I żadnego skutku w ich życiu. I żadnej zmiany. Może skutek taki, że odrzucili Chrystusa. Jeszcze gorszy stan. Ale to oni. Ale radość płynąca z tego. Aniołowie, kiedy zwiastowali pasterzom, radujcie się. Śpiewamy pieśń. Niebo wykrzykuj. Chóry aniołów śpiewały z radości. Głosząc radość. Oto narodził się wam dziś Zbawiciel. To proroctwo wypełniło się w Jezusie Chrystusie. Gdy on stanął już na początku swojej służby, mógł to powiedzieć. Dzisiaj to słowo wypełniło się w uszach waszych. To słowo stało się ciałem. Teraz już smutny może być pocieszony, Od tej chwili ten, który ma skruszone serce, będzie opatrzony. Od tej chwili ten, który jest ubogi, będzie miał głoszoną dobrą nowinę, dla niego dobrą nowinę. Nie taką tylko pójdź na seans filmowy, oglądnij i wyjdź i wracaj do siebie. To nie dobra nowina. Pójść, posłuchać do kościoła, Jezus się narodził, Jezus, to nie jest dobra, i wyjść z tego kościoła i wrócić do siebie. Nie tak działa dobra nowina i nie tak jest głoszona. Nowina dobra, głoszona dla ubogich, to dla tych, którzy mogą przyjąć, uwierzyć i przyjmij i zmień swoje życie. I niech wejdzie radość do twojego życia. To jest dobra nowina. Nie dobry film, to nie jest dobry film o dobrej nowinie. Ani dobra książka o dobrej nowinie. To jest po prostu dobra nowina. Dzisiaj zwiastowana jest ta dobra nowina. Od dziś Jezus mówi. To jest wielka radość. Wypełniło się. Wiele proroctw jest, które jeszcze się nie wypełniły. Wiele słowa, którego jeszcze nie rozumiemy. Ale to akurat, to najbardziej, powiem, najbardziej ważne dla człowieka. Te proroctwa, wszystkie, nie tylko te, ale wszystkie, które mówiły o przyjściu Jezusa, o Zbawicielu, o Mesjaszu, one się wypełniły. To jest wielka radość. Wypełniło się. Stało się. Bóg dotrzymał słowa. Posłał Jezusa Chrystusa. Trzeciej radości nie zgadniecie. Proszę? Ja cię. Mariusz może zgadnąć. No powiedz. To jest coś w tym. Chwała Bogu. Trzecia radość to to, że moja radość, ale wy sobie sami zaadresujcie, że to się spełnia w moim życiu. Największa radość, chcę wam powiedzieć. Bo tego doświadczam w swoim życiu, bo tego ty doświadczasz w swoim życiu. Doświadczasz prawdy tego słowa. Chwała Panu, bo największa radość wam powiem. Co by nam dała ta pierwsza i druga radość? Gdyby nasze życie dalej było takie jak kiedyś. Gdyby nasze życie dalej było bez nadziei. Gdyby nasze życie dalej było w smutku. Gdyby nasze życie dalej było w biedzie, gdyby nasze serca były połamane, skruszone i nic, i żadnej nadziei na lepsze, jaka to by była radość? Czym by było to słowo? Chwała Panu Bogu, że możemy, jeśli możemy tak powiedzieć, bo to jest moja radość osobista. A więc czytajmy jeszcze raz to słowo albo pomyślmy nad nim, bo to jest naprawdę do nas. Chociaż tak dawno powiedziane, chociaż tak dawno wypełnione 2000 lat, 2500 lat powiedziane, 2000 lat temu spełnione, a my jesteśmy dzisiaj i mówimy o tym, czym jest dla nas. Abym upatrzył tych, których serca, ubogim dobrą nowinę, ubogim dobrą nowinę. Ja powiem tak, od tej pory ubogi nie musi się wstydzić swego ubóstwa. Zawsze tak było, że ubodzy to byli tacy, wiecie. Nikt z nimi za bardzo nie chciał przebywać. Nikt znaczny to już stronił w ogóle od nich. Byli skazani na swoje ubóstwo. Był to taki biedny stan. Taki, każdy chciał się wyrwać ze swojego ubóstwa. Każdy, powiem, miał powód, żeby narzekać na swoje ubóstwo. Kochani, wiecie, ubogim zwiastowana jest dobra nowina. Nie wstyd od tej pory być ubogim. Bo do ubogich dociera dobra nowina. Ta, która nie dociera do tych, którzy się dobrze mają, do tych, którym nic nie brakuje, którzy mówią, nie potrzebuję niczego. Do nich ta nowina nie dociera. Do zarozumiałych, do przemądrzałych, jak faryzeusze, jak uczeni w piśmie. Nie dociera. Chociaż przychodzą królowie i pytają się, narodził się to król izraelski. Gdzie? Nawet to nie zmieniło ich, jakby nie zmieniło sposobu myślenia. Do nich nie dotarła ta nowina. Do ubogich dociera i odmienia ich życie. Odmienia ich życie. Zaczynają wielbić Boga, zaczynają się cieszyć bardziej niż ci bogaci, ich sąsiedzi. Więźniowie zaczynają się więcej cieszyć niż oprawcy, którzy ich dręczą. Skazani na śmierć, godni pożałowania, radują się i wielbią Boga. A ci, którzy są na wolności i patrzą z trybun, jak giną, jak ich lwy rozszarpują, dziwią się, co to za ludzie. Nie wstyd od tej pory być ubogim. Nie wstydź się. Ja myślę o tych dwóch ubóstwach nawet, wiecie? Nie tylko o tym duchowym, ale o tym ziemskim. Posłał mi, abym opatrzył tych, których serca są skruszone. Jak to dobrze mieć skruszone serce. To jest takie dziwne, kochani. Człowiek nie chce, broni się, żeby jego serce było skruszone. Boi się okazywać nawet tego, co w sercu się dzieje. Jeśli tam się dzieją takie rzeczy, jak smutek, jak tragedia, jak coś, boją się. Ładny uśmiech, puste, bo puste, ale jakieś tam słowa inne, dobrze, w porządku. A Jezus mówi, Słowo Boże mówi, nie bój się, jeśli jesteś skruszonego serca. Nie dręcz się z tego powodu. Dobrze jest być skruszonego serca. Dlaczego? Bo to Bóg posyła Jezusa, który opatrza ich rany. Bo to Bóg posyła Syna, który leczy zadane rany. Abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. To już nawet nie jest tragedią, jeśli ktoś jest ślepym. Duchowo teraz powiem. Bo jest możliwość przejrzeć. Bo Bóg posłał Jezusa, który przychodzi do każdego serca, który zwiastuje nowinę, dobrą Ewangelię każdemu człowiekowi. I głosi, że ślepi mogą przejrzeć. Ci, którzy przyjdą do Jezusa, którzy powiedzą mu o swojej ślepocie, którzy powiedzą, tak jak powiedział ten ślepy Bartymeusz, zmiłuj się nade mną, Jezu. Zmiłuj się nade mną, Panie. Pan Jezus powie, chcę. Chcę, abyś przejrzał. I przejrzał. Ślepi odzyskują wzrok. Jeńcy zostają wyprowadzeni na wolność. Jeńcy w tym najgorszym z więzień. Więzieniu, które diabeł zbudował i które grzech zbudował. Więzieniu, gdzie naprawdę nie ma wyjścia. Jest tylko jedno wyjście, śmierć. Z tego więzienia, którym włada grzech i którym włada diabeł, jest tylko jedno wyjście, śmierć wieczna. Ale Jezus powiedział, nie, przyszedłem, aby dać takim jeńcom, skazanym bezpowrotnie na śmierć z powodu grzechu, aby dać im wyzwolenie. Chwała Panu Bogu. Wyobrażasz sobie? Powinieneś sobie wyobrazić, że siedzisz w więzieniu, siedziałbyś w więzieniu i miałbyś wyrok śmierci. I nie byłoby nawet mowy, w tym więzieniu nie ma mowy, żeby napisać list do prezydenta o ułaskawienie ewentualne. Jakaś szansa. Nawet nie ma tego. Jest najgorsza z możliwych śmierci. I ty tam siedzisz. Siedzisz w tym więzieniu. Wszyscy tam siedzieliśmy w tym więzieniu. Cały świat jest pogrążony w tym więzieniu. Każdy grzesznik, każdy człowiek, który się narodził, jest w tym więzieniu z powodu grzechu swojego. Przychodzi Jezus i wyprowadza na wolność. Chwała Panu Jezusowi. To jest moc, kochani, to jest radość. Abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga. Ogłosił rok łaski Pana. I ten rok łaski Pana trwa po dziś dzień. Chwała Panu Bogu za to, że jeszcze jest ten rok łaski Pana. Dziękujemy Bogu za to, że dzisiaj mogą skorzystać ci. My chcemy być już w niebie. Ja myślę, że coraz bardziej będzie to docierać do nas i coraz większym pragnieniem będzie, aby Pan już przyszedł. Tak naprawdę, tak ze względu na siebie, to ja bym chciał, żeby Pan już przyszedł. I myślę, że ze względu na wielu z nas chciałbym, żeby Pan już przyszedł. Chciałbym tego. Ale też dziękuję Bogu, że jeszcze jest jeden dzień łaski. Dla tych, którzy jeszcze jej nie przyjęli. Dla tych, dla których ona jeszcze jest jakby nieznana. Dla tych, którzy jeszcze jej nie doświadczyli. Jeszcze jeden dzień. Nie wiem, czy jutro będzie ten dzień. Nikt nie wie. Piotrek powiedział, nikt nie wie. Może dzisiaj się skończy. Może się nie gonić świata, powiesz, o, ale twoje życie się może skończyć. I to jest to samo. Może się skończy, ale dzisiaj jeszcze jest dzień łaski Pana. Dzisiaj każdy może z tej łaski Pana skorzystać. Ale też razem z tym, jakby z tą łaską Pana jest powiedziane i pomsty Boga naszego. Nad czym Bóg się mści? Nad naszymi ciemiężcami, nad grzechem, nad diabłem, który sprawował władzę bezpardonową, tyrana, z powodu którego byliśmy dręczeni, z powodu którego właśnie smutek napełniał nasze serce, z powodu którego było złamane nasze serce, z powodu którego jęczyliśmy i narzekaliśmy, bo źle jest żyć w grzechu, strasznie jest żyć w grzechu. Ludzie, którzy żyją w grzechu, są nieszczęśliwi. Chociaż żyją w pięknych domach, są bardzo nieszczęśliwi, wiecie? Chociaż przeżyli piękną młodość, byli gwiazdami, czy dziewczyny były gwiazdami, kochani, widzisz ich za parę lat. To jest ta mądrość, o której Piotrek mówił, ja to widzę. Może ci młodzi tego nie widzą, myślą, jej, jak dobry samochód, jak ładny dom i żona taka piękna i moja, co oni muszą być szczęśliwi. My widzimy już ich parę lat, wiemy, że to nie jest droga do szczęścia. Młodzi jeszcze może myślą, to jest droga do szczęścia. To są warunki, które jeśli człowiek ma, jeśli są spełnione, musi być szczęśliwy. Chcę wam powiedzieć, to są strasznie nieszczęśliwi ludzie. Ich psychika jest rozbita. Wiecie, często są na krawędzi załamania psychicznego, a w ogóle problemy z psychiką mają. To im zgotowało to życie. Nie pomogły domy złote, nie pomogły złote samochody, nie pomogły najdroższe ciuchy. Nic nie stało, nic nie pomogły. Absolutnie nic nie znaczyły. Ich życie jest zniszczone. Nie umieją powiedzieć o swoim życiu prawie nic dobrego. Nawet wspomnieć nic dobrego już nie chcą i nie umieją. Nie mówiąc o tym, że pochwalą się teraz tym dobrym. Nie, nie mają. Nie mają. Grzech niszczy, jest ciemiężcą ludzi i szatan jest ciemiężcą ludzi, ale przyszedł dzień pomsty Boga naszego, chwała Panu Bogu. Ujął się za swoim stworzeniem. Popadliśmy w niewolę z własnej woli, to jest prawda. Z własnego wyboru popadliśmy w niewolę. I mógł nas Bóg zostawić. Ale nas miłuje, miłuje swoje stworzenie. Tak jak ojciec, tak jak rodzice miłują swoje dziecko, które zawiodło ich. Poszło w świat, poszło w taką stronę życia, która przeraża ich rodziców, tak? Ale gdy wraca, ci rodzice dalej go kochają. Modlą się o niego. I tak jak ten ojciec z tym synem marnotrawnym obejmuje go, gdy wraca. Przygarnia. Tak Pan Bóg chciał nas na nowo objąć. Chciał nas przytulić. I posłał ratunek. I pomścił się za te wszystkie nasze winy, za te nasze cierpienia, które zadawał nam grzech i świat. Pomścił się. Rozwalił te twierdze demoniczne, diabelskie w naszym życiu, w naszym sercu. Chwała Panu Jezusowi. On to uczynił. On tego dokonał. Pan Jezus Chrystus. Abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu olejek radości, zamiast szaty żałobnej. Wiecie, to jest to, jeśli by tamto wam nie do tej pory jakby nie przekonywało za bardzo, że to jest list zaadresowany do tych właśnie ubogich, biednych, do tych, którzy szukają wyzwolenia, do ludu Bożego, to jest akurat taki idealny, żeby to zobaczyć. Kto płacze nad Syjonem? Syjon to góra Boża. Syjon to świątynia na górze Bożej. I akurat kiedy Izajasz to mówił, mówi ci, którzy płaczą nad Syjonem. Ale to jest też słowo do nas. Wiecie, my jesteśmy tym nowym Syjonem. Ta świątynia jest w sercu naszym zbudowana. Może jest podobna do stanu, w stanie swoim do tamtej świątyni. Może, Może patrząc na swoje życie, patrząc na swoje serce, na swoje uczynki, może masz popiół na głowie i szatę żałobną, bo tak wygląda twoje życie. Bo jesteś niewierny Bogu, bo upadasz. Bo twój Syjon jest w gruzach. Przez twoją niewierność, przez twoją słabość popadłeś w grzech. Jesteś daleki od sprawiedliwości Bożej. Abym dał płaczącym nad Syjonem. Może płaczesz nad swoim Syjonem. Jeśli takim jesteś, to Bóg mówi, abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu. Piękny zawój. Wiecie, to była, nie wiem, to było coś zaszczytnego, coś pięknego, nie popiół. Żebym dał im olejek radości zamiast szaty żałobnej. Wiecie, to jest wielka łaska Boża i wielka nadzieja dla każdego, kto się dręczy z powodu swoich upadków, jeśli się dręczysz, jeśli płaczesz nad tym. To jest wielka nadzieja dla nas. I powiem, nie upadajcie na duchu, jeśli dostrzegacie. Wiecie, diabeł wtedy przychodzi i powiedział, i mówi, chcę wam powiedzieć, nie nadajecie się. Pan Bóg na pewno już się teraz gniewa. Pan Bóg już na pewno ci nie pomoże i cię nie podniesie. Ufajcie tej obietnicy Bożej. Walczcie, płaczcie nad Syjonem, póki Pan nie da olejku wesela. Chwała Bogu, że da olejek wesela. Nie rezygnujcie. Ja tak pamiętam te lata, kiedy bardzo mocno i często płakałem nad swoim Syjonem. Ale wołałem do Pana Boga i mówiłem w modlitwie, Panie, i będę wołał, aż mi dasz wyzwolenie. I będę wołał, i będę czekał, aż przyjdzie zwycięstwo. Chwała Panu Bogu. Chcę zachęcić was, jeśli macie problemy jeszcze w swoim życiu, problemy natury duchowej, tylko nie rezygnujcie. Wołajcie do Pana i mówcie tak, jak ja mówiłem. I będę wołał do Ciebie i będę płakał przed Tobą, aż przyjdzie pomoc, aż dasz mi zwycięstwo. I Pan Bóg dał mi zwycięstwo. Mógł 100 razy skończyć ze mną. Ja bym nie miał żalu do Pana Boga, by powiedział słusznie, Panie Boże, to już mi się nie należało. Mógł 100 razy ze mną skończyć i zostawić mnie. Ale chwała Panu Bogu, że nie zostawił. Nie zostawi nikogo, kto płacze nad Syjonem. Nie zostawi nikogo, kto jest skruszonego serca. Nie zostawi. Do takich właśnie przyszedł. Kochani, a co się dzieje dalej? Co się dzieje w tym, kiedy płaczesz nad swoim Syjonem może? Wiecie, pięknie się kończy. I będą ich zwać dębami sprawiedliwości. I będą ich zwać dębami sprawiedliwości. To jest niesamowite. Szczepem Pana ku Jego wsławieniu. Będziesz jak dąb sprawiedliwości. Sprawiedliwości Bożej. Jeśli teraz płaczesz nad swoim Syjonem, jeśli płaczesz nad swoim życiem, bo tam mało sprawiedliwości Bożej, a dużo nieprawości może. Albo często nieprawość. To ta obietnica, to proroctwo się tak kończy i będą zwać ich dębami sprawiedliwości. Piękne określenie, kochani. Przecudne określenie. Dąb sprawiedliwości. Wiecie, rzadko można spotkać dąb złamany. Kiedy teraz była ta wichura w naszym kraju niedawno, jeździliśmy po lesie, wiele drzew jest wywróconych, wiele sosen jest połamanych. Wierzcie mi, żadnego dębu nie widziałem złamanego. Dąb jest szczególnym drzewem. Jeśli nie jest już osłabiony z powodu starości, to się nie złamie. Wiecie, sosna wysoka ma taką małą koronkę na górze. W porównaniu do dębu to jest nic. To jest taka koronka, to jest sosna jak ten mikrofon, a dąb ma 5 razy większą koronę drzew. I teraz napór wiatru na tą sosnę, a na ten dąb 5-6 razy większy. Sosny trzaskały, a dąb stoi. Będziesz jak dąb. Mocny. Mocny. Jak dąb sprawiedliwości. To jest, kochani, taka świetlana przyszłość nasza. Do tego dążymy. To już nas pociesza, bo w wielu rzeczach już nie gniemy się. Chwała Panu Bogu. Patrz na te rzeczy i buduj swoją wiarę. Wiarę w Jezusa, nie w siebie. Wiarę w Bożą szkołę. Wiarę w moc krzyża Jezusa Chrystusa. Wiarę w to, że niosąc swój krzyż, Bóg da ci siły. Ukrzyżujesz grzech. Grzeszne pożądliwości, ciało swoje. I będziesz jak dąb sprawiedliwości. Szczepem Pana ku Jego wsławieniu. To przynosi Bogu chwałę. W tym Bóg upatruje chwałę, kiedy ze słabego, nic nieznaczącego, kiedy chwiejnego jak osika, wiecie, tam mówią wiecznie liście drżą na tej osice, takie drzewo bojące się, tak? Z takiego, kiedy uformuje dąb sprawiedliwości. I chwała Bogu, że możemy doświadczać, ja wierzę, tych trzech radości z tego proroctwa. Niech Panu będzie cześć i chwała Panu Jezusowi Chrystusowi, który uniżył się, który poddał się. Patrzmy na Jezusa Chrystusa, wodza i dokończyciela wiary naszej. Wiecie, tak sobie pomyślałem o tych takich etapach albo okresach trwania Jezusa Chrystusa, bo nie mogę powiedzieć życia Jezusa Chrystusa, bo on jest życiem, a nie ileś tam ma. On jest po prostu życiem, tak? Życie jest w nim. Ale po tych takich okresach i w tym pierwszym okresie stworzenia świata, pierwszych, to Pan Jezus Chrystus jest określany, czy to się wiąże właśnie z tym, który stworzył świat, z mocą, która stwarza świat. To z Niego wszystko się stało, przez Niego wszystko się stało. Ten okres od pochwycenia Jezusa Chrystusa do dzisiaj i przez wieczność, do dzisiaj Zbawiciel, Zwycięzca, tak, już przeplata się z takimi nazwami jak Król Królów i Pan Panów, tak? Mocny, potężny. Ale wiecie, ten okres uniżenia, ten okres od narodzenia do śmierci, wiecie, jakby nikną te nazwy piękne, wspaniałe, Król Królów, Pan Panów. Wiecie, jak najczęściej, jakby może najwłaściwiej, najbardziej wymownie wtedy jest mowa o Jezusie jako o słudze. Sługa mój. Ojciec mówi, sługa mój, w którym sobie upodobałem. Wyniszczył samego siebie, słyszeliśmy. Zostawił chwałę nieba. Zostawił zaszczyty nieba, przyjął hańbę. I stał się sługą. Sługą Boga, ale też sługą braci. Sługą nas. Nam służył. Nie wstydził się tego. Niech ten olejek radości będzie na naszej głowie. Mamy powody, by się cieszyć. Zawsze się cieszyć. Bo zdążamy do wspaniałości Bożej. I nawet jeśli tutaj w tym życiu przechodzimy różne doświadczenia i próby, wiecie, one często nas tak zatrzymują, że staniemy nad nimi i rozpaczamy, aż albo płaczemy, albo narzekamy na wszystko. Wiecie, to może być, że brak pieniędzy, to może być, że jeszcze tam coś w domu brakuje, to może być, że na zdrowiu coś tam nie tak. I stajemy nad tym, wiecie, i płaczemy, i narzekamy. To jest niewłaściwe. Patrz na to, do czego idziesz. Wiecie, jak sobie myśląc o tym, pomyślałem tak, bo w tym roku znalazłem wiele takich pięknych miejsc, gdzie były prawdziwki. No nie wiem, kto chodzi na grzyby. Jak zobaczy prawdziwych, to tak jakby zobaczył trzech aniołów, nie? To jest przepiękny grzyb, który ma niesamowitą tą. I teraz tak, wyobraź sobie, że że jesteś po jednej stronie, tu jakiś potoczek, jakieś kamienie omszałe, jakiś wzgórek i tam patrzysz, a tam 5 dorodnych, cudownych prawdziwków rośnie. No i idziesz oczywiście, ruszasz, ale po drodze możesz wpaść. Ślizgi kamień, bo taki omszały w tej wodzie, gałąź, niby gałąź stanąć, ale może pęknąć, możesz się poślizgnąć na niej, a później jeszcze gąszcz świerków przed tobą, gałęzi kujących i przedzierasz się, prawda? Przedzierasz się, a to się sypie ci na głowę, za koszulę, to nie jest takie miłe, tak? Ale jak reagujesz, co? Jak idziesz po te prawdziwki? Stanąłeś nad tym kamieniem albo przed nim i mówisz, ty kamieniu jeden, ty mi tutaj taki obmszały, żebyś to jakiś był porządny, płaski. Tak mówisz, tak? A później stajesz przed tym konarem mokrym w wodzie i mówisz, a tylko mi nie pęknij, bo jak mi pękniesz, tak? A później mówisz do tych gałęzi i nie sypcie się na mnie, tak? Nie. Masz prawdziwki przed sobą. Idziesz. Na nic ci to. Nie żałujesz tego. I kiedy przychodzisz do domu, nie mówisz, wiesz co, tyle igliwia się, tyle pokona. Nie mówisz, mówisz, patrz, znalazłem 5 prawdziwków, tak? Albo 15, albo 50. Kochani, wiecie, i my tak przypominamy takich ludzi, my idziemy do Królestwa Bożego, ale tego jeszcze nie mam, ale tu je. Po co się nad tym zastanawiasz? Po co? Przecież nie idziesz, to nie jest twój lot. To jest tylko, po tym masz przejść. I te prawdziwki wziąć. To przychodzi. Wiecie, dlatego wierzący, ufający Bogu, zdążający do tej wiecznej krainy, oni mają powód do radości zawsze. I to nie jest na wyrost powiedziane, co Jezus powiedział. Zawsze się radujcie. Zawsze się radujcie, bo On pomazał nas olejkiem radości. To już się stało, to już się wypełniło. Mało tego, i wypełniło się też w naszym życiu. Wszystko, co tu jest napisane, jeśli przyjęliśmy Zbawiciela i uwierzyliśmy w Niego, wszystko, co tu jest napisane, ogłoszone, już jest naszą własnością. Wypełniło się w naszym życiu. Weźmy to przez wiarę, kochani. Nie jak ci z Nazaretu, którzy... Tam jest nawet napisane, że potakiwali wszystkim Jego słowom. Że... A później nagle się zmieniło. Niech tak nie będzie. Weźmy to przez wiarę do naszego życia, to jest proroctwo dla nas. Chwała Panu Bogu za cudowną drogę, którą nam zgotował Jezus Chrystus. Amen.